9 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o edukacji, o zmianach w edukacji. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przywracającą kształcenie w systemie 8 klas szkoły podstawowej i 4 lata szkoły średniej. Tym samym likwidacji ulegają gimnazja. Jak to wpłynie na kształcenie młodzieży? Czy samorządy sobie poradzą z reformą? Ile to będzie kosztować? I kto straci, a kto zyska? Nasi goście w studiu w Gdańsku miał być Wojciech Książek, wiceminister edukacji, współtwórca gimnazjów, ale jeszcze nie dojechał. Warunki pogodowe, jakie są, każdy widzi. Telefonicznie niestety również z tego samego powodu, czyli z powodu kłopotów na drogach, Patryk Dębski, burmistrz Pelpina. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I w studiu w Słupsku Beata Chrzanowska, pedagog i przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku. I debiut dzisiaj Marian Kurzydło, sekretarz miasta Lęborka. Witamy serdecznie po raz pierwszy w nie tylko Metropolii. Kogoś z Państwa ucieszyła likwidacja gimnazjów? Zacznijmy od pana Patryka Dębskiego telefonicznie.
Czy ucieszyła? No, powiedziałbym, że wydaje mi się, że ona była wyczekiwana w tym sensie, że ten program społeczny, który został zaprezentowany przy wyborach, zyskał akceptację. Oczywiście pewnie trudno procentowo powiedzieć, na ile decyzja o tym, że większość Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowało między innymi w programie reformy edukacji likwidację gimnazjów, na ile to przeważyło, to trudno powiedzieć. Natomiast z moich rozmów, kontaktów, także osobistych doświadczeń, mój syn kończy właśnie teraz gimnazjum, ja jestem zadowolony z tej decyzji. Wydaje mi się, że nie ma tutaj ogromnych czy dużych zagrożeń dla ciągłości edukacji naszych dzieci, a jednocześnie pozwala to mieć pewną nadzieję na stabilizację systemu i na to, że wreszcie będziemy mieli możliwość przygotowania jakiejś długofalowej podstawy edukacyjnej w przyszłości.
Jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? Nasz numer SMS-owy 603-06-06-06. Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i też nauczycielka. Tak, pani się cieszy z likwidacji gimnazjów, czy raczej nie?
Nie cieszę się z likwidacji gimnazjum z jednego prostego powodu. Do dnia dzisiejszego nie usłyszałam, dlaczego te gimnazja likwidujemy. Nie wiem, jaki jest cel inny, oprócz tego politycznego, o którym przed chwileczką usłyszeliśmy, oprócz jakichś propozycji i zapowiedzi przez partię rządzącą przed wyborami, czyli traktuję to w dalszym ciągu jako hasło wyborcze, a nie bardzo merytoryczny temat, który podlega jakimś dyskusjom.
Marian Kurzydło?
Myślę, że dzisiaj już jesteśmy poza dyskusją o tym, czy gimnazja powinny istnieć, czy nie. Dzisiaj my, samorządy, stoimy przed dylematami, żeby dokonać zmian. Niestety w terminie szybkim, w pośpiechu, to wszystko może powodować jakiś chaos, jakąś dezorganizację. Myślę, że dotychczasowe rozwiązania sprawdzały się. Przecież różne publikacje, oceny fachowców mówiły o tym, że wcale gimnazja nie były złym tworem, tak? O wyniki osiągane przez gimnazjalistów, choćby w tym, w 16 roku, to już w poprzednim roku, matematyczne, fizyczne w Curychu, czy w Szanghaju, czy w Finlandii, to przecież czołowe miejsca polskich gimnazjalistów.
Ale to zasługa tego, że istniały gimnazja, czy tego, że po prostu, nie wiem, dzieci się lepiej uczyły, a nauczyciele się lepiej przykładali do tego, co mieli zrobić? Patryk Dębski.
No, jest w tym pewna doza braku logiki. No bo jednocześnie, jeżeli mówimy o całym systemie, to trudno powiedzieć, że za sukces odpowiadają gimnazja. Tak? No, odpowiada za to pewnie cały system edukacyjny i to, że mamy zdolne dzieci, no bo badania wieloletnie dowodzą w ogóle, że dzieci słowiańskie są pod wieloma względami bardzo dobrze predysponowane do tego, żeby osiągać dobre wyniki w nauce i wydaje mi się tutaj jakby forma organizacyjna na pewno w jakimś stopniu dobrze by nie przeszkadzała, ale oczywiście trudno powiedzieć, że to akurat jest sukces gimnazji. Natomiast to pani przewodnicząca powiedziała, że widzi tylko niemerytoryczną chęć. No to jednak trzeba być wyjątkowo głuchym na argumenty i na informacje, które były wielokrotnie tutaj przekazane. Nie wiem, czy państwo uczestniczyli w debatach, bo jednak tych debat było bardzo dużo.
Tak, ja uczestniczyłem zaraz coś powiem na temat tej debaty.
Ja uczestniczyłem w kilku debatach. Uczestniczyłem też w debacie w Gdańsku, która się odbywała na Uniwersytecie Gdańskim. Nie wiem, czy pani tam była, czy państwo
tak, byli.
No więc właśnie, to była bardzo ciekawa, długa debata. Wielu
tak, ale nie o systemie szkolnym, tylko o bezpieczeństwie. Proszę sobie przypomnieć tytuł tej debaty. Na pewno nie mówiła ona o ustroju szkolnym.
Ale proszę pani, gdyby pani może została do końca, tak jak inni, którzy wychodzili, bo akurat tak się zdarzyło, że na koniec tej dyskusji było bardzo niewiele osób chętnych do rozmowy i do zadawania pytań, bo w trakcie bardzo wiele osób wyszło, ale jednak była dyskusja formalna, też podsumowująca, zbierająca informacje z konferencji regionalnych. Jest, teraz odbywa się cykl dyskusji, kiedy kurator oświaty objeżdża powiaty, swoje jednostki i delegatury, w których są spotkania. Ja uczestniczyłem w takim spotkaniu też niedawno, w którym była informacja dla nauczycieli, dla dyrektorów. Muszę powiedzieć, z przykrością stwierdzam, że bardzo niewiele samorządów uczestniczy aktywnie w tych dyskusjach. Nie wiem, dlaczego jest tak, że samorządowcy, nie wiem, czy boją się, czy obawiają się pozwalać swoim nauczycielom, związkom zawodowym i dyrektorom na uczestniczenie w takiej debacie. Mnie się wydaje, że to niczego, żadnego zagrożenia nie wnosi.
Ja się szczerze mówiąc nie spotkałem z sytuacją, w której ktoś zabronił.
Tak. Nie, zabronił, czy... nie, ale po prostu nie było aktywności po stronie samorządu.
Ja myślę, że tak.
Ale nie zezwalał, tak? Nie zabraniał, ale też nie zezwalał. Tak. Kwadrans tak, po godzinie 9. Czy likwidacja gimnazjów to dobry ruch? Czy czym się skończy? Jakie jest Państwa zdanie w tej sprawie? Nasz numer SMS-owy 603-0606. Do dyskusji wracamy za chwilę. 18 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o likwidacji gimnazjów. Nasi goście telefonicznie Patryk Dębski, burmistrz Pelplina i w studiu w Słupsku Beata Krzanowska, pedagog i przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i Marian Kurzydło, sekretarz miasta Lęborka. Minister edukacji Anna Zalewska uważa, że reforma będzie niemal bezkosztowa, bo wszystkie wydatki zostaną pokryte subwencją oświatowej wynoszącej w sumie około 42 miliardy złotych. Dodatkowo w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej zarezerwowano na reformę 900 milionów złotych na cały kraj. Marian Kurzydło. Wystarczy?
Trudno powiedzieć. Dzisiaj jest trudno powiedzieć, dlatego że dopiero w zasadzie ustawa wchodzi w życie. Ona podczas kształtowania, ustalania, uchwalania się przecież zmieniała. Ja powiem, że do dzisiaj nie są wszystkie kwestie jasne. Ona zakłada pewne rzeczy wespół z przedszkolami przecież. Tak więc dzisiaj wstępna informacja dla samorządów o subwencji nie jest do końca jasna, bowiem przecież wycofuje się ministerstwo z dotacji dla sześciolatków, które mają być finansowane z subwencji. My tego dzisiaj nie wiemy. W subwencji nie ma mowy i zapisów przecież o kwestiach dostosowujących budynki gimnazjów do szkół podstawowych, a przecież wiemy, że to inne klasopracownie, to świetlice, to przecież inne toalety dla tych dzieci, to przecież inne szatnie. Z tym mogą się również wiązać przecież i odprawy nauczycielskie, bowiem ja przyznaję, że nie potrafię powiedzieć, że nie będzie zwolnień. Nie potrafię, bowiem nasze wyliczenia pokazują, że niestety ubytek jednego rocznika nauczania, łącząc podstawówki i gimnazja dzisiaj, zestawiając z nowymi szkołami podstawowymi, to ubytek 15% przedmiotowców.
Ale tak? Spotkałem się z taką opinią, że właściwie jaka jest różnica, czy uczeń z szóstej klasy pójdzie do siódmej, czy do pierwszej gimnazjum. Pan się zgadza z taką opinią, że nie ma różnicy?
Znaczy, to jest zupełnie inna kwestia, tylko nie pójdzie z klasy 8 do 9, nie pójdzie z klasy 2 do klasy 3 gimnazjum. U nas w samorządach będzie jeden rocznik mniej. To się wiąże po prostu z godzinami nauczycielskimi. Oczywiście reforma jest przygotowana przede wszystkim dla ucznia i uczeń jest najważniejszy. Ale musimy wziąć pod uwagę, że z drugiej strony również jest zakład pracy. Małe szkoły, mało godzin nauczycielskich, nauczyciel niepełnoetatowy, no nie oszukujmy się, niezbyt mocno związany wówczas z tą placówką, z tą szkołą. Będzie chciał prawdopodobnie dopracować, dorobić w innej szkole, jeśli będzie miał zgodę dyrektora zgodnie z ustawą. Ale to się będzie i być może wiązało z nieuczestniczeniem przez niego w niektórych radach pedagogicznych, w niektórych wywiadówkach szkolnych. No, to są sprawy, które pewnie trzeba rozwiązać, ale no, czasu zostało mało.
Beata Krzanowska, pani wierzy, że pieniędzy wystarczy na wszystko i nie trzeba będzie dopłacać z budżetów poszczególnych samorządów?
My i tak dopłacamy do oświaty, mimo że subwencja w naszym przypadku naszego miasta dopłacamy przecież 40 milionów. Dzisiaj to są koszty związane między innymi z samym funkcjonowaniem poszczególnych szkół i placówek. Nie wierzę, że ta kwota subwencji wystarczy. Prawdą jest, co powiedział pan mój przedmówca, że gros środków przeznaczonych w tej chwili na subwencje nie starczy na doposażenie szkół i pracowni. Przypomnę, że w szkołach podstawowych nie ma dzisiaj takich pracowni jak pracownia chemiczna, fizyczna, chemiczna, w której musi być gaz, a większość instalacji gazowych w szkołach podstawowych została dawno zlikwidowana. Doprowadzenie w tej chwili takich elementów na pewno niesie za sobą koszty. Plus do tego nowe toalety, nowe szatnie, standardy takie, do których zostały przyzwyczajone dzieci. Jednak proszę pamiętać o tym, że takim oczkiem w głowie państwa były gimnazja. Gimnazja były rozbudowane, budowane nowe sale gimnastyczne, szatnie, nowe boiska. W szkołach podstawowych było tego zdecydowanie mniej. Martwię się, że po prostu staniemy w pewnym momencie nad funkcjonowaniem i finansowaniem szkół podstawowych i zapomnimy w ogóle o tym, o czym dzisiaj nie mówimy, czyli o szkołach średnich, wiecznie po prostu zagubionych w tym systemie.
SMS-y od państwa pod 603-06-06-06. Likwidacją gimnazjów jest jak z nowymi butami. Jak są nowe, uwierają, a jak już się ułożą, to są stare i brzydkie i trzeba je wyrzucić, napisała pani Ania. Dlatego, że nie mamy wykwalifikowanych specjalistów w różnych branżach. Wyuczyliśmy się samych magistrów, którzy nic nie potrafią. Wiem, co piszę, bo mam kontakt z takimi, napisał pan Adam. Czy dzieci, które kończą w tym roku gimnazjum od nowego roku szkolnego, będą już chodziły do szkół na nowych zasadach, napisała pani Ola. Dotarł do nas pan Wojciech Książek, były wiceminister edukacji, współtwórca gimnazjów. Dzień dobry, panie ministrze. Halo? Mam nadzieję, że się słyszymy.
Witam serdecznie.
Witam, panie ministrze. Proszę powiedzieć, jak pan przyjął tą informację o likwidacji gimnazjów, bo pan jest jednym z współtwórców tej reformy sprzed lat. One się nie sprawdziły, czy się sprawdziły, czy nie zdążyły się sprawdzić?
Znaczy, trzeba powiedzieć tak, że jako osoba kiedyś wprowadzająca gimnazja i też jako przewodniczący Solidarności sekcji gdańskiej, w tym okresie dyskusji staraliśmy się jakby wskazać na to, że pośpiech nie jest tutaj dobrym doradcą. Zwracaliśmy się o to, żeby przesunąć wprowadzenie tych zmian co najmniej o rok, ewentualnie zacząć je tylko od pierwszych klas szkół podstawowych, żeby osoby, które są już w systemie, a tam też jest trochę zawirowań związanych z tym przesunięciem do siódmego roku życia, do szóstego, potem znowu do siódmego, żeby te dzieci i młodzież poszły jakby dotychczasowym rytmem, dotychczasowymi programami. Tak się nie stało. Mamy sytuację, jaką mamy. Ja już słyszałem głosy państwa samorządowców. Termin ustalenia sieci szkolnej do 31 marca jest rzeczywiście niezwykle krótki. Wymaga to ogromnej mobilizacji. Ja się obawiam też pewnych błędów. Zaraz potem, w ciągu 2 miesięcy, tak naprawdę trzeba jakby ustawić projekt organizacji pracy szkół, które będą obowiązywały od 1 września. Czyli znowu te problemy kadrowe, przesunięć nauczycieli, pracowników administracji. Czasu jest naprawdę mało i te obawy, one myślę, że są. No zobaczymy, co praktyka pokaże.
Panie ministrze, gimnazjum miało służyć osiągnięciu zasadniczych celów, jakie postawiliśmy przygotowując reformę. To jest upowszechnienie kształcenia na poziomie średnim i wyższym, zwiększeniu i wyrównaniu szans dostępu do edukacji na wszystkich jej poziomach oraz sprzyjaniu poprawie jakości edukacji przez przywrócenie właściwych proporcji między przekazem wiadomości, kształtowaniem umiejętności, a troską o rozwój osobowości. Obecnie już się trochę zapomina, że wybrane wskaźniki ilości osób z maturami i wyższym wykształceniem na terenach wiejskich i w dużych miastach się dramatycznie rozjeżdżają. Dramatycznie też prezentowały się wskaźniki dotyczące bezrobocia wśród absolwentów szkół. Wyzwaniem stały się również zjawiska narastającej patologii, jakie zaczęły dotykać młodzież, szczególnie w szkołach wielkomiejskich, napisał Wojciech Książek, Rzecz o reformie edukacji w roku 2005. Pan się zgadza z tymi swoimi słowami sprzed 12 już prawie lat?
Absolutnie tak. Ja uważam, że w tamtej sytuacji, jaka była, to stan, gdzie 3 razy więcej było osób z maturami na terenach, w miastach, a jeżeli chodzi o magisterium, to zróżnicowanie było w skali 1:5, na niekorzyść wsi był niedopuszczalny. Ponad 40% bezrobocie absolwentów szkół i uczelni. Przypomnijmy sobie ten czas. Padające stocznie, przemysł. Jeszcze nie było, dopiero w 2004 otwarły się rynki Unii Europejskiej, zresztą też w sposób wolny. My musieliśmy coś zrobić i w moim odczuciu, właśnie jako mieszkańca wsi, bo ja mieszkam na Kaszubach, wcześniej w Świecinie, teraz w Żarnowcu, obserwując te sytuacje, także te problemy, które są także w tych na tych terenach bardziej defaworyzowanych, to myślę, że te silne gimnazja w każdej gminie wiejskiej, one spełniły swoją rolę. A chcę jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Na to, że wtedy mieliśmy do czynienia z potężnym wyżem demograficznym. Ten wierzchołek sinusoidy to byli urodzeni w 1983 roku, trafiali do szkół pod koniec, na przełomie XX-XXI wieku. Tutaj bezrobocie, brak szans i to, żeśmy jakby od, rzeczywiście było takie nastawienie w pewnym okresie, żeby nauczyć bardziej szerokoprofilowe, bo to z 8 do 9 lat wydłużyliśmy kształcenie ogólnokształcące. Daliśmy pracownie informatyczne. Staraliśmy się też, żeby były pracownie językowe, przynajmniej w tych 4000 gimnazjów, a nie około 18 tysiącach podstawówek, że to spełniło taką rolę. I oczywiście można w konkluzji powiedzieć tak. Dzisiaj, że wyjechało za granicę około 2 milionów młodych ludzi, między innymi kończących szkoły, które my żeśmy przygotowywali, ale to, że w jakiś sposób radzą sobie czy na krajowym, czy na międzynarodowym rynku pracy, jest pewnym osiągnięciem. Dzisiaj mamy 40% mniej dzieci w systemie. W niektórych zawodach już widać, czeka się na absolwentów, czyli sytuacja na rynku pracy jest dużo bardziej inna, natomiast w moim odczuciu wolniej, spokojniej, z większym namysłem. Tego tutaj bym oczekiwał od zmian w edukacji i tu, te uwagi, które są, one nie do końca, w moim odczuciu, mają pewne uzasadnienie.
Koniec gimnazjów dziś w programie Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Nasi goście Wojciech Książek, Patryk Dębski, Beata Chrzanowska i Marian Kurzydło. Do dyskusji wracamy po 9.30. Za 27 minut, godzina 10, Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o likwidacji gimnazjów. Nasi goście Wojciech Książek, były wiceminister edukacji i współtwórca gimnazjów. Patryk Dębski, burmistrz Pelplina, niestety tylko telefonicznie, ale ma dość kiepską sytuację, jeżeli chodzi o sytuację na drogach i musi z nią walczyć. Beata Chrzanowska, pedagog i przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i Marian Kurzydło, sekretarz miasta Lęborka. Gimnazja pochłonęły gigantyczne kwoty, jak wyliczył Związek Miast Polskich. Wybudowanie i prowadzenie gimnazjów pochłonęło dotąd około 130 miliardów złotych, z publicznych pieniędzy oczywiście. Z tego 8 miliardów to wydatki majątkowe. Według wyliczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego reforma może pozbawić pracy nawet 45 tysięcy nauczycieli. Patryk Dębski, pan będzie zwalniał?
No nie. Z tą reformą...
Jak to możliwe?
No normalnie, znaczy nie ma żadnego zagrożenia. Proszę pamiętać, że o czym państwo mówicie, o tych wielomiliardowych wydatkach na gimnazja, no, rzeczy, które powinny się zadziałać, tą reformą się nie zadziały. Z wielu powodów. To jest też przykład dnia codziennego. No ja powiem o swojej gminie, w której miałem we wszystkie szkoły w zespołach, we wszystkich były gimnazja. Jedna szkoła, która teraz będzie szkołą ośmioklasową, a była sześcioklasową tylko, nie była w zespole. Z naszego punktu widzenia bardzo wielu samorządów, bo proszę pamiętać, że większość szkół w Polsce jednak funkcjonowało w charakterze zespołu, a nie samodzielnych budynków gimnazjów w Polsce, nie będzie to znaczące rewolucji. I to jest też prawda o tej reformie, o tym, jak się odbywa. Nie, to nie jest modelowy przykład i dobry, kiedy zakłada się jakieś cele na początku, a potem do tych celów z różnych powodów się nie dochodzi. Ale argumenty odnośnie finansowania, odnośnie organizacji szkół, odnośnie tego, jak one powinny być prowadzone, oczywiście już są ważkie, szczególnie dla samorządów, które są organami prowadzącymi, mają z tego tytułu różnego rodzaju głównie wydatki ekonomiczne. Ale można też pamiętać, że edukacja jest zadaniem własnym w tym sensie, że dopłacając do tego, no, kształtujemy świadomość naszych mieszkańców, naszych dzieci. Każdy inwestujący w edukację inwestuje też w przyszłość swojej gminy. I szczerze mówiąc, ja źle znoszę takie, no nie wiem jak to nazwać, samorządowców, może takie kręcenie nosem na to, prawda, że nie zawsze finansowanie edukacji pokrywa w 100% koszty. Nie wiem, czy kiedykolwiek pokrywało. Wydaje mi się, że chyba nic takiego było.
Podobno są gminy, które finansują tak, edukację,
ale
z własnej,
ale
przy okazji subwencji
języka kraszowskiego. Tak, przy okazji języka kraszowskiego jest to sobie zaburzony porządek dzieci, porządek rzeczy. Zdaje mi się, że niewiele jest takich szkół samorządów, które sobie radzą subwencji. Od zawsze dopłacaliśmy, dopłacamy ciągle. Są widoki na to, żeby pewną perspektywę polepszyć, zarówno dla szkół mniejszych, przecież jest zwiększona subwencja dla szkół mniejszych, w miejscowościach mniejszych. Mamy wreszcie co zrobić z sześciolatkami. Wiem, że na etapie konstruowania budżetu tego firmie, ale pewnie wszyscy Państwo macie takie założenie w samorządach, że ta kwota subwencji będzie większa. A ponadto wysiłek organizacyjny, ten formalno-prawny, który jest z mojego punktu widzenia, być może też chciałbym, żeby to zapadło szybciej, ale ten kalendarz, tą mapę drogową rozpisaliśmy i ja specjalnych zagrożeń tutaj nie widzę. Oczywiście w przypadku, kiedy są samodzielne gimnazja i jest pewien opór i będą zwolnienia nauczycieli w tych gminach, które będą, to jest to pewien problem, ale szczerze mówiąc, ja nie zanotowałem zbyt wielu takich przypadków w okolicznych gminach. Pytałem samorządowców, czy przy okazji tej reformy czasami jest taka pokusa przemycenia zmiany struktury organizacyjnej swoich szkół i raczej większość z nich zamawiała ekspertyzy, skorzystała z firm, sami analizowali to, ale większość z nich mówi, że drastycznych zmian tutaj nie będzie. Ani
czyli w Pelplinie bez większych zmian. SMS od Państwa pod 603-0606. Jako maturzysta w latach 70. znałem różniczki, całki, liczby zespolone. Dzisiejsi często nie znają nawet pochodnych funkcji, napisał pan Marek, urodzony w roku 56. Pytanie do Państwa też od naszych słuchaczy. Wczorajsze zadanie mojej córki w drugiej klasie gimnazjum. Co stanie się z uczniami pierwszej klasy gimnazjum, który nie otrzyma promocji do klasy drugiej? Powtarzać klasy nie ma jak, wrócić do podstawówki nie może, bo ten etap edukacji zakończył. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało taką sytuację, napisała pani Tamara. W Lęborku pan powiedział, że nie będzie zwolnień, czy nie potrafi pan w tej chwili powiedzieć, czy będą zwolnienia, ale tak naprawdę to trzeba się przyszykować na ten wariant pesymistyczny czy optymistyczny, Marian Kurzydło?
Myślę, że to jest dzisiaj wróżenie z fusów. Na pewno, jeśli pan burmistrz mówi, że nie ma problemu z nauczycielami, to ja bym zapytał o przyrodę. 9 godzin w ramówce obecnej tygodniowo dla ucznia, a w nowej ramówce pojawiają się 2 godziny. Tak więc to jest spadek o 7 godzin. We wszystkich szkołach podstawowych z analiz naszych wynika, że przy dwóch dzisiaj nauczycielach przyrody nie będzie pracy nawet dla jednego, bo to się skończy pół etatem. Oczywiście możemy rozmawiać o tym, że wejdą nowe przedmioty, biologia czy chemia, i można przekwalifikowywać nauczycieli. Oczywiście, że można, tylko nie wszyscy nauczyciele się mogą przekwalifikować, bo nie tylko godzin będzie...
Nie zrobi się to z dnia na dzień.
Nie zrobi się tego z dnia na dzień.
Ale co będzie właśnie z tymi dziećmi, które na przykład nie otrzymają promocji z pierwszej klasy gimnazjum do drugiej? To znaczy, że spadają do klasy siódmej w podstawówkę, tak. Podstawówki, którą już skończyły?
Czy nigdy jak? Nie skończyły siódmej klasy. Zostaną cofnięte w systemie... Tak.
Formalnie rzecz biorąc, będą musiały iść do klasy siódmej.
Tak. Czyli powrót do podstawówki, tak. Krótko mówiąc, tak?
Powrót, tak, do szkoły podstawowej.
Ale stygmatyzowanie dzieci od razu.
Tak. Cały czas myślę, że jednak zmierzamy do stwierdzenia, i o tym wspominał pan minister, i o tym myślę, i pan burmistrz również mówił, pośpiech, późny termin wprowadzania, zbyt jednak wiele niewiadomych. Pytania dzisiaj o zwolnienia, oczywiście, tak jak rozpocząłem, trochę wróżenie z fusów. My jesteśmy przygotowani w Lęborku w arkuszach organizacyjnych, takich roboczych, na 7 lat do przodu. My pewne rzeczy widzimy, ale nie da się przewidzieć choćby godzin związanych z nauczaniem indywidualnym, prawda? No bo to są orzeczenia przez poradnie wydawane nieraz tylko na rok, nieraz na cykl edukacyjny. Właśnie pytanie, na jaki cykl zostały wydane, a w jakim będą realizowane. Mogą być przedłużane, ale zbyt dużo dzisiaj jest niewiadomych, żeby mówić, co będzie za lat kilka. Dwa kolejne lata to są lata, w których my w Lęborku raczej, ale z naciskiem na
raczej,
słowo...
Raczej, w cudzysłowie, tak?
Nie, z naciskiem na raczej nie przewidujemy zwolnień, tak? Niemniej jednak w momencie, kiedy gimnazjum zostanie zupełnie zlikwidowane, wtedy, kiedy do klasy czwartej wejdzie obecna klasa pierwsza, ja przypomnę, że to jest obecna klasa pierwsza, rocznik, w którym jest to przynajmniej u nas w Lęborku mniej więcej 30% dzieci z rocznika tego. Ze względu na pozostanie sześciolatków w szkołach spowoduje ogromny ubytek godzin nauczycielskich. Ja oczywiście będę się trzymał, że zgodnie z ustawą, duchem ustawy najważniejszy jest uczeń. Niemniej jednak ten nauczyciel...
No właśnie, czy to jest sprawa likwidacji gimnazjum, czy po prostu mniejszej liczby dzieci?
Ja przepraszam, jeśli mogę dodać, bo nie zgodzę się też z panią minister, która twierdzi, że niż demograficzny decyduje o zwolnieniach. Ja sobie przygotowałem do dzieci żyjących, czyli do 16 rocznika, dzieci urodzone. U nas dzieci jest nieco więcej. Powiedzmy, że tyle samo, ile we wszystkich klasach do końca szkoły gimnazjalnej.
SMS-y.
Nie ma niżu demograficznego w Lęborku.
SMS-y od państwa pod 603-06-06-06. Likwidacja gimnazjów rzeczywiście jest już faktem. Czy będziemy o tym dyskutować, czy nie? Teraz bardzo ważne jest, jak będzie wyglądać nowa edukacja. Tymczasem przedstawiona podstawa napawa grozą. Przyjrzałam się wiedzy o społeczeństwie i mogę śmiało powiedzieć, że będzie to raczej nie wiedza, a nie wiedza o społeczeństwie. czy to będzie całkowity upadek edukacji obywatelskiej w Polsce, napisał ktoś z Państwa. Pan Wojciech Książek, pan widzi w tej zmianie jakąś szansę, czy tylko same zagrożenia?
Znaczy, ja myślę tak, że oczywiście ta idea czteroletniego liceum, patrząc na te 17 lat funkcjonowania tego nowego ustroju, najwięcej uwag by dotyczyło tego, żeby powrócić do czteroletniego liceum. I tutaj jest szansa rzeczywiście jakby w tym czteroletnim liceum na to, żeby pewien zasób wiedzy, także tej ogólnokształcącej rzeczywiście, także tej historycznej, obywatelskiej, jakby na odpowiednim poziomie ustawić. Tylko że to nie musiało się odbywać kosztem tych niższych etapów. Gdyby była szersza dyskusja, szerszy namysł, to czy wariant zerówka plus 5 klas szkoły podstawowej, czyli 6, plus 3 gimnazjum i 4-letnie liceum, albo ta debata 4-4-4. Warianty mogły być różne. Ja się boję tak naprawdę czego? Tego, że rzeczywiście znowu ta część programowa, która powinna być sercem reformy, ona będzie wchodziła... W tej chwili dyskutujemy dopiero nad projektami podstaw programowych i ramowych planów nauczania, czyli tak zwanych siatek godzin. Gdzieś koło maja, czerwca, kwietnia, maja, czerwca będą one już prawdopodobnie podpisane przez ministra edukacji. To jest niezwykle z kolei mały czas na to, żeby przygotować podręczniki szkolne, bo to na podstawie i podstaw i tej, ile mamy godzin do dyspozycji, to się przygotowuje. Czyli jest tych wątpliwości bardzo dużo. To, czego się obawiam, to takiego powrotu do Polski A i Polski B, Polski wielkomiejskiej, edukacyjnej i Polski daleko od szosy. I ten problem i poziomu wykształcenia, i takiego trochę skazania mieszkańców gdzieś z tych terenów defaworyzowanych, młodych mieszkańców na to, że po tej ośmioklasówce, oj, to raczej wybiera się albo tą szkołę branżową, ewentualnie technikum. Tu może być znowu taki powrót do czegoś, co było, co wydawało nam się, że uda się zmienić. Sytuacja jest jaka jest, dużo będzie zależało i będę to podkreślał. Tu mówił o tym pan burmistrz Pelpina. Od takich otwartych głów dyrektorów szkół, samorządowców, przedstawicieli kuratorium, to jest ogromne wyzwanie rzeczywiście organizacyjne i przy dobrej woli, szacunku dla nauczycieli, dla ich pracy, dla ich zatrudnienia, to pewne rozwiązania są możliwe do przygotowania. Należy pamiętać, że to jest proces rozłożony na 3 lata, bo to wygaszanie gimnazjów będzie w tym czasie, a w niektórych segmentach nawet to 5 lat będą dotyczyły te zmiany. Trzeba rzeczywiście takiej dużej koncentracji i takiego, tego, czego do końca nie ma dzisiaj, takiego większego przyzwolenia społecznego, bo ludzie chyba są trochę zmęczeni zmianami. Ta poprzednia zmiana chyba była lepiej akceptowana, także przez środowisko oświatowe, ale zróbmy wszystko, żeby rzeczywiście ten proces jakby następował i bez straty dla nauczycieli, ale i dla osób, które są najważniejsze, dla uczniów,
ale żeby one też nie pamiętam, były że Związek Nauczycielstwa Polskiego też protestował systemem. Przeciwko wprowadzaniu gimnazjów kilkanaście lat temu, teraz protestował przeciwko ich likwidacji. Ja jeszcze mam jeden cytat z pana publikacji. Po zakończeniu naszej kadencji nowa koalicja usunęła z ustawy wymóg rozdziału gimnazjum od szkoły podstawowej, chyba głównie z uwagi na braki w budżecie państwa środków finansowych na inwestycje, remonty czy dowóz. Jeden z ważnych elementów i celów reformy oddzielić dzieci młodsze od starszych 13-16-latków niestety nie wszędzie został zrealizowany. Wiele samorządów jednak twardo trzyma się założeń reformy, nie próbuje iść na skróty, tworzyć 9-latki, czyli szkoły podstawowe plus gimnazjum w jednym budynku, czy traktować gimnazjum jako przedłużenie dawnej 8-klasówki. To dzisiaj z perspektywy czasu okazuje się, że to był ruch, to łączenie w jednym budynku szkoły podstawowej i gimnazjum, który dziś zminimalizuje straty. Beata Chrzanowska.
W naszym mieście akurat takiej sytuacji nie ma. Mamy większość gimnazjów samodzielnych. lub gimnazja połączone w zespoły z liceum. Nie było takiej sytuacji, żeby szkoła podstawowa stała się taką dziewięcioletnią szkołą i miejscem edukacji uczniów i właśnie to my jako samorząd poniesiemy z tego tytułu największe koszty.
A co się będzie działo z tymi samodzielnymi gimnazjami?
W całej tej dyskusji my przede wszystkim, po pierwsze, nie mówimy za dużo o uczniach, a po drugie, nie traktujemy samorząd jako partnera tej wielkiej zmiany. W przypadku właśnie naszych trzech gimnazjów, jesteśmy naprawdę w przededniu podejmowania bardzo ciężkich decyzji. Będziemy naprawdę starać się robić wszystko, żeby zminimalizować koszty, tak? I straty. A straty to między innymi strata pracy przez nauczycieli. No, trzeba naprawdę przyjąć wszystkie warianty, ale nie ma szansy na to, żeby funkcjonowało.
A pani się może odnieść do tego listu, który napisał prezydent Robert Biedroń do prezydenta Andrzeja Dudy, wpisując tam liczbę nauczycieli zwolnionych w Słupsku z pracy w wyniku likwidacji gimnazjów 200 kilka osób?
Nie sądzę, żeby to było 200 osób, ale w przypadku gimnazjów my mamy w tej chwili 25 oddziałów trzecich w gimnazjach i najprawdopodobniej dla tej grupy nauczycieli pracy nie będzie. Czyli w tym pierwszym roku jestem w stanie przewidzieć około 20, może 25 zwolnień na pewno. Jakieś ograniczenie liczby godzin, bo wiadomo, że w szkołach podstawowych są tacy nauczyciele, którzy w tej chwili są na niedomiarze i przy rozszerzeniu tej działalności o kolejny rok klasy siódmej będą mieli szansę na uzupełnienie etatów, ale w przeciągu tych najbliższych trzech lat z powodu likwidacji tylko gimnazjum około 80 etatów będzie. Później przejdziemy z rocznikami do szkół ponadgimnazjalnych, czyli później średnich. To też tam będzie kłopot. Będzie cały kłopot ze szkołami podstawowymi, które w tym roku były już w pewien sposób ograniczone, bo generalnie przygotowujemy zawsze około 40 oddziałów, a w tym roku mamy 10, czyli 30 oddziałów nie powstało. Te 30 oddziałów będzie przez cały cykl kształcenia gdzieś tam funkcjonować. To zawsze się wiąże z ograniczeniem etatów. Naprawdę będziemy się starać robić wszystko, żeby tych zwolnień było jak najmniej, ale naprawdę nie wierzę w to, że pracy nauczyciele nie stracą.
Pan Wojciech Książek, jednym z plusów, które są wymieniane przy okazji tej reformy, jest wydłużenie czasu kształcenia w szkole średniej, znaczy liceum nie 3, tylko 4-letnie. Pan się z tym zgadza?
Znaczy, na pewno był to poważny postulat i trzeba go jakby tutaj mieć na uwadze. Wcale w odbiorze oddolnym nie były zbyt dobrze odbierane zmiany programowe, które weszły od 2009 roku, które jeszcze podzieliły te liceum na 1+2, czyli ten pierwszy rok liceum to jeszcze było uzupełnienie na przykład historii o historię najnowszą od I wojny światowej. Od drugiej klasy liceum było profilowanie, czyli ta szkoła rzeczywiście w sposób taki mało znaczący była osadzona, tak, żeby można było zrealizować i program kształcący, i większy program wychowawczy. I tutaj no, te uwagi były. Natomiast chcę zwrócić uwagę właśnie na to, że z kolei w tym poprzednim systemie to jednak wydłużyliśmy kształcenie ogólne do 9 lat. Czyli 6+3 to było ogólnokształcące przy dobrym doradztwie zawodowym. Ono też się w ostatnich latach można było szereg rzeczy zrobić takich, gdzie rzeczywiście w obecnym modelu nawet kształcenie zawodowe mogło być w dużo większym stopniu wybierane przez młodych ludzi, tylko no, szereg zaniechań też takich było. Ja jestem naprawdę przekonany, że można było, korygując ten system, nawet w sposób dosyć radykalny, między innymi jeżeli chodzi o tą stronę programową, można było pewne efekty lepsze osiągnąć.
Patryk Dębski, gimnazja stały się takim synonimem przemocy poniekąd, chociaż badania tego nie potwierdzają. Okazuje się, że to medialne mniemanie nie ma związku z rzeczywistością, bowiem w największym stopniu przemoc szkolna dotyczyła, uwaga, wynika z badań, szkół podstawowych. Mniejsza jest skala w gimnazjum, a jeszcze mniejsza w szkołach ponadgimnazjalnych. Gimnazja przodują jedynie, jeżeli chodzi o przemoc elektroniczną. Jeżeli teraz znowu dojdzie do połączenia takich szkół, gdzie uczą się dzieci kilkuletnie jeszcze, mniej niż 10-letnie i nastoletnie, to co zrobić, żeby to zjawisko ograniczyć? Patryk Dębski.
Oczywiście jest trochę dyskusja też o pewnych mitach, prawda, które gdzieś tam wokół instytucji narosły. To zawsze moim ulubionym przykładem tutaj jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie wiadomo, jakby go zreformować, jakiego rodzaju
No tak, ZUS nie ma dobrego PR-u, to trzeba się zgodzić.
Nie ma dobrego PR-u. To jest pewien przykład bolesny. Nawet chyba mam wrażenie, że Urząd Skarbowy ma trochę lepszy PR niż ZUS. Ale trochę tak.
No nie licytowałbym teraz chyba raczej.
No chyba nie, ale mam takie wrażenie. Ale to podobnie trochę się stało z tymi gimnazjami. To znaczy, one były pewnym synonimem zmiany, która powodowała często psychiczne poczucie u uczniów zwielokrotnionego zmiany środowiska, w którym wzrastali się uczyli. Myślę, że część zagrożeń właśnie z tego wynikało, że uczeń, który do tej pory miał no jednak o 3 lata dłuższą ścieżkę edukacyjną w jednym organizmie, z tymi samymi niemal nauczycielami, zmieniającymi się ze względu na przedmioty i podstawę programową, ale z tymi samymi kolegami, z tym samym samorządem, z tym samym otoczeniem, nagle w wielu miejscach został wyrywany do szkoły nowej, gimnazjalnej. Pewnie w większości była to zmiana neutralna, ale dla wielu osób pewnie odbiła się to w jakiś sposób na jego poczuciu bezpieczeństwa, na psychice, na tym, czy się czuł.
Ale panie burmistrzu, też wielu uczniów traktowało wyjście z podstawówki jak i taki pierwszy etap dorosłości. Już nie jestem w szkole podstawowej, tylko jestem w szkole no prawie średniej, nie podstawowej. I to no też wpływało na zachowanie młodych ludzi.
No też mam co do tego tutaj uzasadnione, miałem obawy. No, spotkałem się z tym, że nauczyciele mówili do uczniów w gimnazjum per pan, to znaczy w takiej formie żartobliwej, ale wydaje mi się, że jednak jest dobrze, żeby w okresie dojrzewania zmiany jednak mieć poczucie bezpieczeństwa w tym otoczeniu i pewnego sprawdzenia. Łatwiej wydaje mi się prowadzić ucznia w jednym organizmie, który jest znany i przez środowisko i przez nauczycieli jest zaadoptował się w swoim środowisku. Często ta zmiana szkoły powodowała taką, jakby to powiedzieć, nadmierną emocjonalną dojrzałość, czy poczucie nadmiernej emocjonalnej dojrzałości przez część uczniów. I to często było bardzo epatowane, to jest okres takiego buntu, naporu, no tak to znacie z historii, ze swoich doświadczeń, prawda, kiedy nastoletnie dzieci nagle uważają, że świat do nich należy i to pewnie powodowało różnego rodzaju trudności. Stąd taka opinia o gimnazjach. Ja nie mam takiej złej opinii o gimnazjach, jeżeli chodzi o to, jak one funkcjonowały. Natomiast ten ruch, który jest ruchem edukacyjnym, mam wrażenie, że na przyszłość powoduje pewną lepszą perspektywę, pewien lepszy...
SMS-y od państwa. Szkoły istnieją po to, żeby uczyć, a nie żeby dawać pracę nauczycielom. Dlaczego nauczyciele są wciąż postrzegani jak święte krowy? Nie do zwolnienia. Pozdrawiam, Maciej z Gdańska. A co ze szkołami takie jak Borkowo, gmina Pruszcz Gdański? Nie ma sal dla klas 7 i 8, nie ma wyposażenia sal fizycznych i chemicznych. Co z dziećmi? Co zrobić, żeby ta reforma w miarę gładko, że tak powiem kolokwialnie, weszła w życie? Marian Kurzydło.
No można było powiedzieć, że odłożyć o rok, ale ten postulat już był.
Tak, jesteśmy w stanie, kiedy ustawa jest podpisana, trzeba działać.
Tak, oczywiście. Dzisiaj trzeba po prostu działać. Myślę, że no w tej sytuacji ministerstwo powinno pomagać, powinno jak najwcześniej, jak najszybciej przedstawić wszystkie rozporządzenia, akty wykonawcze do ustawy. Nie zwlekać, jak z niektórymi wcześniejszymi ustawami niestety, ale również też powiedzieć jasno o finansowaniu tej reformy, żeby samorządy wiedziały, no mówiąc kolokwialnie, na co mogą wydawać pieniądze. Ja, jeśli mogę, to jeszcze tylko krótko odniosę się do pana ministra. Właśnie, czy to jest jedyny model 8 plus 4? Przecież można było inaczej. Myślę, z drugiej strony, odnosząc się do słów pana burmistrza, że uczeń w gimnazjum jakkolwiek by się nie poczuł, ale też idąc do gimnazjum miał po prostu większe i obowiązki przecież. Tak, więcej się od niego wymagało niż od ucznia szkoły podstawowej. Tak więc myślę, że tutaj zestawianie za i przeciw skończy nam się gdzieś chyba jednak po 50%. Wydaje się, że modele choćby przez pana prezydenta proponowane 4 plus 4 plus 4 mogły być równie dobrym rozwiązaniem.
Beata Chrzanowska?
Ja uważam, że w tej chwili potrzebne są dwa elementy. Prawo, przepisy, te wprowadzające całą reformę, a po drugie pieniądze. Jeśli będą przepisy i pieniądze, jesteśmy w stanie wszystko zrobić, bez względu na to, czy jesteśmy z tego powodu zadowoleni, czy nie. No, państwo musi nas wesprzeć w finansowaniu tych zmian, bo sam samorząd sobie z tym absolutnie nie poradzi.
Wojciech Książek? Co zrobić, żeby to weszło w miarę dobrze, szybko, gładko, że tak powiem, i bez straty dla uczniów?
Zachowywać jak najwięcej szacunku dla siebie, w moim odczuciu. Jak się różnić, to różnić się pięknie, o co prosił już Cyprian Kamil Norwid Polaków na różnych poziomach. I też właśnie ten szacunek powinien dotyczyć ogromnego dorobku gimnazjów, bo w tej chwili to się w pewnym momencie stało takim chłopcem do bicia, ale pan redaktor słusznie zauważył, że o ile być może na początku sytuacje w gimnazjach były różne, ten PR też, my zwracaliśmy uwagę, że to było pewnym błędem, to jednak z czasem wypracowano takie bardzo ciekawe rzeczywiście metody pracy, współpracy. Ja byłem niedawno w Kościerzynie, gdzie jeden z nauczycieli spod Kościerzyny mówił, to jest najwspanialsza praca w gimnazjum, w tym okresie właśnie, kiedy młody człowiek przychodzi z tego okresu dziecięctwa do tego okresu młodzieńczego, przy dobrym nauczycielu, nauczycielu z charyzmą, nauczycielu, który potrafi rozmawiać z młodymi ludźmi, przy współpracy z rodziną, można było jakby rzeczywiście góry z nimi przynosić. Ważne, żeby właśnie w tym wszystkim szanować ludzi, pamiętać, żeby żaden z roczników nie był królikiem doświadczalnym. My wiemy, że tutaj są pewne, za 2 lata to spotkanie tam uczniów po 8 klasie i po 3 gimnazjum. Po drugie, co mówił pan sekretarz gminy miasta Lęborg, te takie właśnie dziwne roczniki w 2., 3 klasie szkoły, to są dużo większe, 1 obecna klasa, dużo mniejszy rocznik, one będą się przesuwały przez cały system, czyli tych takich różnych momentów także wpływających na zatrudnienie, na część etatów będzie wiele. Będzie problem dwuzmianowości być może w niektórych szkołach podstawowych, co jest w moim odczuciu bardzo niedobrym rozwiązaniem. Problem z doposażeniem gimnazjów. Ktoś podczas zebrania w Chojnicach mówił, a to w 1 roku to z fizyki będzie chyba się w samochodach jeszcze pewne przyrządy woziło, zanim rzeczywiście jakąś salę laboratoryjną się wykroi. Czyli wyzwań jest wiele. Samorządy stoją przed ogromnymi rzeczywiście tutaj zadaniami, które ich czekają. No, ważne, żeby był taki rzeczywiście dobry klimat, bo to jest
niezbędne. Miejmy nadzieję, że tego wsparcia też Ministerstwa Edukacji Narodowej nie zabraknie. Dziękuję państwu za tą dyskusję. Pewnie do tej sprawy likwidacji gimnazjów jeszcze będziemy wracać. Patryk Dębski, burmistrz Pelplina, Wojciech Książek, dziękuję. Były wiceminister edukacji, Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku i pedagog przy okazji, i Marian Kurzydło, sekretarz miasta Lęborka, dziękuję. Za uwagę. Dziękuję. Przemek Właśnie, Tylko Metropolia. Wracamy za tydzień.